Stara Grzęda. Jako pierwsze na terenie wyeksploatowanego kamieniołomu pojawiły się tak zwane organizmy pionierskie, rozpoczynając proces sukcesji ekologicznej. Organizmy te pojawiają się wszędzie tam, gdzie inne nie byłyby w stanie przetrwać, ze względu na małą zawartość składników pokarmowych w glebie, niedobory wody bądź zbyt silne nasłonecznienie siedliska. Dopiero obecność organizmów pionierskich powoduje powstanie warunków sprzyjających rozwojowi innych. Do organizmów pionierskich należą m.in. porosty, mchy oraz niektóre drzewa i krzewy. Rośliny pionierskie wykazują szereg cech, które umożliwiają im życie w niekorzystnych warunkach siedliskowych. Potrafią one przetrwać na siedliskach ubogich w wodę oraz składniki odżywcze. Wiele z nich potrzebuje do prawidłowego wzrostu dużej ilości światła, stąd otwarte, nasłonecznione przestrzenie są dla nich odpowiednie. Rośliny te są także odporne na wahania temperatury. Bardzo ważną cechą roślin pionierskich jest ich szybki wzrost i zajmowanie przestrzeni. Wiele krzewów wytwarza odrośla, które zespalają grunt, jednocześnie stabilizując go. Ułatwia to wkraczanie innych roślin, które pod okapem pionierskich drzew i krzewów odnajdują dla siebie dogodne warunki do rozwoju. Ze względu na swoje cechy rośliny pionierskie są wyjątkowo ważne w rekultywacji obszarów antropogenicznych, na przykład nieczynnych kamieniołomów. Poprzez rekultywację rozumie się zwykle działania, które prowadzą do ukształtowania pożądanej struktury biocenotycznej. Tworzymy układ, w którym głównym wprowadzonym przez nas elementem są drzewa i krzewy, ponieważ zwykle to one w największym stopniu kształtują siedlisko. Wokół nich grupują się te gatunki, które mogą tu dotrzeć i odpowiada im to siedlisko. Dobrą praktyką jest wykorzystywanie w rekultywacji gatunków rodzimych. Większość gatunków drzew i krzewów rosnących na Starej Grzędzie to nasze krajowe gatunki. Można je rozpoznać na podstawie kształtu liści. Na tablicy zamieszczone są ich zdjęcia. Jedynie śnieguliczka biała i robinia akacjowa są gatunkami obcymi. W miejscach występowania robini akacjowej powstaje ściółka bogata w przyswajalne przez rośliny formy azotu. Dlatego też jest często wprowadzana na tereny poprzemysłowe. Niestety jest gatunkiem niezwykle inwazyjnym. Po wycięciu odrasta i rozprzestrzenia się poprzez odrosty korzeniowe, dlatego jest trudna w zwalczaniu. Wszystkie wymienione wcześniej rośliny wchodzą w skład stopniowo formującego się ekosystemu leśnego, będącego efektem postępującej sukcesji ekologicznej. Siedlisko to jest szczególnie bogate w lądowe skorupiaki, liczne gatunki pająków sieciowych i bezsieciowych, wijów, a zwłaszcza owadów, w tym chrząszczy i muchówek. W gąszczu krzewów bezładnie i gęsto splecione sieci łowne zakładają pająki z rodziny omatnikowatych. Pewne ich gatunki wyspecjalizowały się w łowieniu mrówek. U podnóża pni oraz kamieni płachtowate sieci budują pająki z rodziny lejkowcowatych, w tym największe z nich lejkowiec labiryntowy. Są one bliskimi kuzynami dobrze znanego wszystkim pająka domowego. Pod kamieniami, zwłaszcza w miejscach silnie nasłonecznionych, ukryty tryb życia wiodą ponuro ubarwione pająki worczaki. Bez trudu można zauważyć ich liczne, utworzone sprzędzy i przypominające worek osłony. Szczególnie po deszczu ujawniają natomiast swoją obecność ślimaki. Najczęściej jest to ślimak zaroślowy o muszli paskowanej i ciemnokropkowanej oraz wszędobylski ślimak gajowy o jasnej i ciemnoprążkowanej muszli. Na ziemi bez trudu spotkać można liczne okazy ślimaka winniczka, naszego największego i objętego ochroną prawną ślimaka lądowego. Na korze lub skałach dostrzeżemy natomiast ciemno ubarwione, cienkie i smukłe muszle świdrzyków, którym towarzyszą drobne i płaskospiralnie zwinięte muszle drobnych szklarek. W miarę przybywania nowych roślin wzbogaca się również fauna. Pojawiają się i kształtują nowe więzi i zależności pokarmowe. Ujawniają swoją obecność bardziej wyspecjalizowane ekologicznie gatunki, a przede wszystkim rośnie liczba form drapieżnych, coraz wyraźniej stabilizujących biocenozę.